Bracia, traktujemy ten wspólny czas jako pewnego rodzaju uczenie się, społeczność. Uczymy się. Uczymy się wspólnie. Jakże dziękujemy Panu za kolejną okazję do społeczności, tak naprawdę ze wszystkimi, z wielu stron świata. Wiele lat temu spotykaliśmy się z młodzieżą w budynku numer 1 na drugim piętrze. Mieliśmy wtedy społeczność, że byłoby bardzo dobrze, gdyby niektórzy z nas, którzy niosą odpowiedzialność w pracy z młodym pokoleniem, mogli się razem spotkać i mieć społeczność. Wielu z nas wykonywało swoje zadania w różnych sferach i wszyscy zmagaliśmy się z tymi samymi problemami. Dlatego podjęliśmy decyzję. Podczas szkolenia dla starszych, które odbywa się w Anaheim, będziemy tam wtedy wszyscy, to będzie dobry czas na to, żeby zebrać braci razem. Nawet nie pamiętam, kiedy rozpoczęliśmy, pewnie jakieś 10-12 lat temu rozpoczęliśmy takie spotkanie. Myślę, że Pan błogosławi to nasze zbieranie się. Jesteśmy tutaj jako uczący się, z prawdziwie poszukującym sercem i poszukującym duchem. Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli na bieżąco, dlatego powiem Wam, co się działo w ostatnich kilku latach. Około 3 lata temu, gdy pracowaliśmy nad wydaniem książki Wychowanie następnego pokolenia ma za cel życie Kościoła, która w ogromnym stopniu wiązała się z zajęciami, które prowadziliśmy na szkoleniu pełnoetatowym, zaczęliśmy odkrywać rzeczy, które były nam zupełnie nieznane. Gdy brat Lee mówił o dzieciach, sposób, w jaki to opisywał, nie miało się nijak do tego, czym się zajmowaliśmy. Gdy mówił o młodzieży, o naszych gimnazjalistach i licealistach, to także w żadnej mierze nie przypominało tego, co było owocem w naszych kościołach. Zaczęło nam więc doskwierać duchowa niestrawność. Nie byliśmy w stanie pogodzić naszej sytuacji z tym, o czym mówił brat Lee. Musieliśmy zadać sobie pytanie, ponieważ spontaniczną reakcją było stwierdzenie: bracie Lee, po prostu nie znasz naszej młodzieży, nie znasz naszej sytuacji, naszych gimnazjalistów i licealistów. Gdybyś ich znał, nie powiedziałbyś tego. Wiele z tego wiązało się ze społecznością na temat tego, że są nasionami Ewangelii w swoich szkołach, w gimnazjach i liceach. I to w żadnej mierze nie pasowało do tego, co było naszym udziałem. Chciałbym złożyć przed Wami świadectwo, bracia, że było, może nadal jest we mnie wiele oporu, gdy otwieram się na takie słowo naszego brata. I opór ten wynikał z tego, że to nie jest tak, jak my to robimy. Tak tego nie robiliśmy. Zajmowaliśmy się tym od dziesiątków lat i nigdy tego tak nie robiliśmy. Cały ten proces sprawił, że przemyśleliśmy wszystko na nowo. Począwszy od kreda, wiecie, o co chodzi. Naprawdę wszystko przemyśleliśmy na nowo. Nie mówimy o tym, żeby robić coś w sposób radykalny, ale naprawdę chcielibyśmy, żebyśmy wszyscy zaczęli w taki sposób myśleć. Przygotowaliśmy konspekt, ale co chciałbym zrobić, to omówić najpierw kroki, które prowadzą do tego konspektu. I będę się starał pokrótce przedstawić te kroki. Pierwszą rzeczą, która wywarła na nas wrażenie tych kilka lat temu, było to, że nasi gimnazjaliści, gdy opuszczają pracę z dziećmi, mają być nasionami Ewangelii. Myślę, że wszyscy słyszeliście o tym, więc nie będę tego rozwijał. Ale zdaliśmy sobie sprawę, że musi panować atmosfera ofensywna. W naszej pracy z drugim pokoleniem musi być obecny składnik ofensywny. Brakowało nam tego. Większość naszej pracy skupiała się na defensywie, oddzielaniu, izolowaniu, zabezpieczaniu, ochronie. Istnieje wiele możliwości niewłaściwego zrozumienia tego, o czym mówimy. Nie mówimy o dzieciach ewangelistach, pięciolatkach, którzy wychodzą głosić Ewangelię czy rozdawać traktaty. To nie o tym mowa. Nie zrozummy tego niewłaściwie. Ale chodzi o to, żeby ich wychować, przygotować, ukształtować w ciągu tych wczesnych lat, aby gdy staną się prawdziwymi wierzącymi, ochrzczonymi, będą mogli zostać zasiani we wszystkich szkołach. Będą mogli stać się, to określenie brata Lee, nasionami Ewangelii w gimnazjach, potem w liceach, a potem na uczelniach, a potem wszędzie w społeczeństwie. Bracia, to pierwszy krok drogi ustanowionej przez Boga. To krok numer jeden. Jak dobrze. Czasami czuję się trochę sfrustrowany, ponieważ kościoły w świecie zachodnim nie są tak silne, jeżeli chodzi o Ewangelię. I nie mam brzemienia rozpoczęcia jakiegoś ruchu ewangelizacyjnego. Przy okazji, społeczność brata Rona dzisiejszego poranka na temat ruchów była tak wspaniała. Bracia, myślę, że musimy bardzo ćwiczyć się w tym, żeby unikać podekscytowania, które wiąże się z tą konkretną sprawą, ponieważ ekscytacja zepsułaby ją i opóźniłaby nas. Nie jesteśmy tu po to, żeby do czegokolwiek pobudzić. Naprawdę, przemyślamy wszystko na nowo w odniesieniu do naszego dzieła. Wtedy pojawia się pytanie, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby gimnazjaliści i licealiści byli nasionami Ewangelii? I automatycznie pojawia się kolejne pytanie, w jaki sposób to zrealizować? Często w naszej pracy poświęcamy więcej uwagi starszej grupie, gdyż łatwiej jest z nimi pracować. Uczniom trzeciej klasy liceum albo drugiej klasy liceum. Ale gdy czytaliśmy te materiały, zdaliśmy sobie sprawę, że brat Lee zawsze rozpoczynał od tych najmłodszych. Od pięciolatków. To był jego początek. Podczas tej społeczności nie mogę zająć się brzemieniem związanym z pracą z dziećmi, bo zużyłbym na to cały czas. Też jest tak wiele rzeczy, którymi możemy się zająć, zanim zostaną odrodzeni, żeby umieścić ich na tej ścieżce. Wiedzmy, bracia, że wiele tracimy, wiele przepuszczamy w naszej pracy z dziećmi, gdy przygotowujemy je do tego momentu w ich życiu. Podczas rozmowy z bratem Kerem stwierdziliśmy, że wielu z naszej młodzieży, wiem to na podstawie naszego doświadczenia na szkoleniu pełnoetatowym, rozpoczyna szkolenie, będąc już wierzącymi od 10 lat. Spędzili 4 lata na uniwersytecie, 4 lata w liceum, 2 lata w gimnazjum, wielu z nich nigdy nie głosiło Ewangelii. Nie funkcjonowali w taki sposób. I wielu z nich nie funkcjonowało w jakichkolwiek służbach w Kościele. Tylko się o nich troszczono. Zawsze ich pielęgnowano, troszczono się o nich, albo byli wyłącznie na spotkaniach. W ostatnich latach rozważamy tę kwestię, w jaki sposób wprowadzić ich w tę funkcję. Podczas naszej dzisiejszej społeczności ten konspekt obejmuje szerokie spektrum. I mam nadzieję, że wystarczy nam czasu, żeby się tym wszystkim zająć, mieć społeczność na temat wszystkich tych spraw. Ale kwestia jest właśnie następująca. Z miejsca, w którym się obecnie znajdujemy, w jaki sposób doprowadzić do tego, że w dniu, gdy przekroczą próg swojej oczelni, będą naszymi współpracownikami. Nie będą się ukrywać, uciekać, wymykać, próbować odejść. Nie będą bierni czy obojętni, ale przynajmniej spora liczba spośród naszego drugiego pokolenia stanie się naszymi współpracownikami, trudzącymi się wraz z nami na miasteczku akademickim. Jest kilka rzeczy, o których chciałbym wspomnieć, które wiążą się z tym brzemieniem zmiany myślenia w naszej służbie. Bracia, z tym się zmagamy. Zmienić myślenie w naszej służbie, żebyśmy nauczyli się nauczać i doskonalić młodzież. Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. Musimy tego dokonać. Musimy to wprowadzić w praktykę. Korzystamy tutaj z wersetów z 4 rozdziału listu do Efezjan. To wersety, którymi modliliśmy się. Kilka lat temu, może niektórzy z Was słyszeli już o tym, zadałem Panu kilka pytań. Nie pamiętam, czy to było pierwsze, czy drugie pytanie. Jak do tego doprowadzić? I przyszło słowo. Ewangelia Łukasza, 19:13. Obracajcie nimi, aż powrócę. Obracajcie nimi. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan domaga się od nas zysku? Jako ci, którzy pracują z młodzieżą, nie powinniśmy zaspokajać się tym, że oddamy Panu to, co od Niego otrzymaliśmy. W mojej miejscowości mamy 90 gimnazjalistów i licealistów. To od Niego otrzymaliśmy. Jeżeli zwrócimy Mu tylko to, co otrzymaliśmy, powie mi, zły i leniwy sługo. Jedynie zachowałeś to, co Pan Ci dał. O tym czytamy w poselstwach, o tym czytamy w posłudze. Jeżeli Pan daje nam 100, powinniśmy Mu oddać 200. Ale nie myśleliśmy w taki sposób. A ci, którzy służyli z młodzieżą, z pewnością nie byli w tej kwestii zbytnio zdeterminowani. Ale chcąc znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przynosić trwały owoc, pracując z naszym drugim pokoleniem, szczególnie z gimnazjalistami i licealistami, są w wieku, w którym powinni być najbardziej owocni. Czy o tym wiecie? Są w wieku, w którym powinni przynosić najwięcej owocu. Mówi, nie będzie już łatwiej, będzie już tylko trudniej. Mówi w tym konspekcie, najłatwiejszy czas i najłatwiejsze miejsce. Najłatwiejszy czas, gdy jesteś młody. Najłatwiejsze miejsce w szkołach. Tak jest jego odczucie. Zatem to słowo obracaj. Obracaj. Nie oddawaj mu jedynie tego, co ci dał. Musimy przynieść mu zysk. To jest problem. Następnie drugie pytanie. Panie, jak obracać? W jaki sposób mamy obracać? Przyszło kolejne słowo. Słowo Pawła do Tymoteusza w drugim liście do Tymoteusza, rozdziale 4, wersecie 5, gdzie powiedział do Tymoteusza, wykonuj pracę ewangelisty. W pełni wykonaj swoją posługę. O, wykonuj pracę ewangelisty. No, ale na czym polega praca ewangelisty? Od razu możemy odpowiedzieć, praca ewangelisty to głoszenie Ewangelii. Więc może Paweł nakazywał swojemu młodemu współpracownikowi Tymoteuszowi, wiecie, to co mówił wskazywało na to, że Paweł wiedział, że Tymoteusz nie ma tego daru. W przeciwnym razie by tego nie powiedział. A to, co powiedział, wskazuje na to, że nie był ewangelistą. Ale sytuacja wymagała pracy ewangelisty. Więc młody Tymoteuszu, mój synu, moje dziecko w wierze, wykonuj pracę ewangelisty. Ale jeżeli rozumiesz pracę ewangelisty zgodnie z 4 rozdziałem listu do Efezjan, wtedy będziesz myślał inaczej. Praca ewangelisty w 4 rozdziale listu do Efezjan nie polega na tym, że to on ma głosić Ewangelię, ale że będzie doskonalił innych, żeby ci głosili Ewangelię. Bracia, służąc z drugim pokoleniem, musimy wykonywać pracę ewangelisty, która niekoniecznie polega na tym, jak wierni, jak zdolni jesteśmy w głoszeniu Ewangelii. Ale zostaniemy zmierzeni na podstawie tego, ilu potrafiliśmy wprowadzić w to dzieło Ewangelii. To znaczy, że musimy się z nimi modlić się o nich, czynić z nich takich ludzi, wlewać w nich brzemię, wydoskonalać ich, żeby byli bardziej skuteczni w Ewangelii niż my. Nam Może być ciężko głosić Ewangelię. Dawno tego nie praktykowaliśmy. Możemy więc myśleć, w jaki sposób moglibyśmy pomóc. Czasami rozmawiamy o tym ze szkolonymi, wtedy od razu niech Pan przykryje mnie i przykryje ich. Szkoleni mówią, Panie, przebij się we mnie. O, muszę się przebić w kwestii Ewangelii. I to prawda. Ale powiedziałem to do szkolonych, zapomnijcie o sobie. Na was jest już za późno. Nie mamy czasu czekać, aż przebijecie się w kwestii Ewangelii. To może zająć kolejne 10 lat. Musimy się przebić już teraz. Nie mamy czasu czekać na to, aż przebijecie się w kwestii Ewangelii, zanim będziemy mogli wydoskonalić ich. Wiecie, o co mi chodzi. Wtedy pojawia się kolejne pytanie. W jaki sposób to uczynić? Odpowiedź jest taka. W posłudze brat Lee sprowadził to wszystko do bardzo naukowego sposobu. Powróć do poselstw na temat grup witalnych. Mówi tam, musisz się modlić, żebyś sam stał się ożywiony, musisz wyznawać grzechy, musisz mieć społeczność z Panem, na nowo mu się poświęcić, zdobyć jedną z tych młodych osób, żeby stała się Twoim towarzyszem i sporządź listę osób, o które będziecie się modlili. I zawsze dochodzi do tego miejsca. Przeczytajcie, nawet 40, 50 lat temu mówi o tym samym. Nauczył się tego od brata Nii. Tak robił brat Nii. Sporządzał listę osób, modlił się o nie. To naukowy sposób. To nie jakieś ożywienie. Nic z tego typu rzeczy. Przechodząc do dzisiejszej społeczności, rozważamy, uczymy się tego, co mamy zrobić. My, ty i ja, wszyscy, którzy służymy w kościołach, czy w dziele, pracując z drugim pokoleniem. Jak tego dokonać? Co mamy robić? W styczniu ukazała się książka. John Pernk z Atlanty tłumaczył 7 rozdział tej książki i wysłał mi go, gdyż był tak niesamowity. A kilka miesięcy później książka ukazała się drukiem. Pasienie Kościoła i doskonalenie młodzieży, w której brat Lee szkoli i ma społeczność ze współpracownikami i głównie zajmuje się tym, że sposób, w jaki pracujemy, zastępuje świętych. Musimy zmienić sposób, w jaki pracujemy, żeby oni mogli zacząć funkcjonować. Musimy sprawić, żeby zaczęli pracować wraz z nami. Nawet nasza wierność w służbie zastępuje świętych. Nasze sumienie, nasze brzemię, nasza praca nie daje możliwości innym, żeby mogli się czegoś nauczyć. Zdaliśmy sobie sprawę, że jeżeli chcemy, żeby młode pokolenie stało się naprawdę nasionami Ewangelii, potrzebują oni pewnego doskonalenia. Nie możemy oczekiwać, bracia, że będziemy wygłaszali do nich poselstwa podczas konferencji i będziemy z nich wzbudzać brzemię i oni to posiągną. Potrzebują kogoś, kto będzie pracował wraz z nimi. Trzeci rozdział tej książki, stąd pochodzi temat naszej społeczności, zmiana myślenia, nauczanie i doskonalenie innych. Rozdział 5. Sposób doskonalenia innych. W rozdziale tym brat Lee podaje głównie dwa przykłady. Swój w Chifu i drugim Watchmana Nee. W jaki sposób doskonalił go Watchman Nee? Watchman Nee doskonalił go. Brat Lee przyjechał do Szanghaju w 1933 roku. Przebywał tam może tylko od kilku dni, może kilku tygodni. Krótki okres. Wszyscy uwielbiali słuchać przemawiania brata Nee. 5 minut przed rozpoczęciem spotkania brat Lee otrzymał liścik. Wygłoś dzisiejsze poselstwo. Siedzi na spotkaniu, święci zaczęli już śpiewać pieśni. Patrzy na drzwi, czeka na to, aż pojawi się w nich brat Nee. 5 minut. Bracia, myślałem sobie o tym. Czym brat Lee ma się podzielić? Mógł podzielić się czymkolwiek. Mógł mówić o polityce. Powiedział, w taki sposób brat Lee nas doskonali. I znacie tę historię. Brat Lee stał za drzwiami i słuchał. Brat Lee myślał, że zachorował, ale nie był chory. Stał za drzwiami. Ale chodzi o to, że brat Lee nie obawiał się pozwolić innym coś zrobić, po prostu pozwolić im coś zrobić, przekazywał im spotkanie. Jestem pewien, że nie robił tego w sposób niedbały, lekkomyślny. Brat Lee jest prawdopodobnie właściwym wyborem. Ale chodzi o to, że w poselstwie poświęconym temu, jak doskonalić innych, głównie składa świadectwo, w jaki sposób bracia faktycznie to robili. Żałuję, że nie mamy czasu, żeby powiedzieć więcej o całej tej społeczności. Trzeci istotny rozdział to rozdział siódmy. Zatem rozdziały trzeci, piąty i siódmy to kluczowe rozdziały. Rozdział siódmy zatytułowany jest Na czym skupia się praca z młodzieżą? I mówi, że musimy się na tym skoncentrować. A chodzi o rzecz następującą. Wprowadzasz ich w pracę i wykonujecie ją razem. I to wiąże się z moim słowem wstępnym, o tym, że młodzież przekracza próg swojej szkoły, będąc raczej naszymi współpracownikami niż zagubioną owcą. Zacznijmy zatem. Tylko gwoli wprowadzenia. Pierwszy punkt rzymski jest ogólnym punktem, dotyczy głównie potrzeby zmiany naszego myślenia. Bracia, dokonajmy zatem zmiany swojego myślenia. Drugi punkt rzymski to poselstwo, które wygłosił brat Lee w roku 1968. Znajduje się to w drugim tomie dzieł zebranych. Mówi o duchowych formach aktywności i ćwiczeń dla młodzieży. Mieliśmy o tym społeczność w ubiegłym roku. Ale w kontekście obecnego brzemienia powinno to być czymś pełnym mocy. Okej, przeczytajmy. Naszą obecną potrzebą jest zmiana myślenia i naszego systemu. Musimy nauczyć się służyć i tego, jak służyć wraz z innymi. Oraz musimy pamiętać, żeby nie zastępować świętych, ale raczej wprowadzać ich w służbę wraz z nami. Mówi tutaj w sposób ogólny, my odnosimy to do naszej pracy z młodzieżą. Ale on tego nie robi. Powie o młodzieży dopiero później. Nie powinniśmy twierdzić, że świętym brakuje pojemności. I nie powinniśmy twierdzić, że młodzieży brakuje pojemności. Problem polega na tym, że to my mamy braki w doskonaleniu ich. Jeśli będziemy wykonywać dzieło doskonalenia, ich zdolności przejawią się. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan jest człowiekiem, który rozdał swoim sługom dobra. Jednemu dał 5, innemu 2, innemu 1. Każdemu według jego zdolności. To wskazuje na uczenie się oraz ich zdolności. Mają coś w swoim ludzkim budulcu. I Pan daje im coś według ich zdolności. Nic ponad to, co mogą uczynić. Nic ponad to, co mogą znieść. Daje im według ich zdolności. Święci muszą być wydoskonalani, punkt B, aby robić coś więcej niż tylko uczęszczać na spotkanie. Posłuchajcie, bracia, bardzo poruszył mnie ten punkt. Musimy wydoskonalać świętych, młodzież, aby robili coś więcej niż tylko uczęszczali na spotkania, słuchali poselstw i pomagali w różnych sprawach organizacyjnych. Kwestie te nie mogą pochłaniać zainteresowań i zdolności świętych. Bracia i siostry mają dużo większe zdolności, szczególnie młodzież ma dużo większe zdolności, aby coś zrobić. Jeżeli wszystko, co od nich wymagamy, to siedzieć na spotkaniach i słuchać nas, to ich znudzi, to ich zmęczy, to ich nie zainteresuje. Bracia, już się czegoś uczymy i już jesteśmy bardzo zdumieni niektórymi rezultatami. Dzisiaj, podczas przerwy, spotkałem jednego z braci Zerwań w mojej miejscowości. Obecnie staramy się w szczególny sposób dołączyć wszystkich naszych gimnazjalistów i licealistów do wspólnej służby z nami w pracy z dziećmi. Zobaczymy to w konspekcie. Robimy to w sposób następujący. Służ ze mną. Potrzebuję pomocy. Czy możesz mi pomóc z dziećmi? Więc ten brat ma syna, bardzo cichego, introwertycznego gimnazjalistę. Usługujący przyszedł do niego do domu i przygotowali wspólnie zajęcia dla dzieci. Ten młody brat był cały pobudzony i chciał poprowadzić te zajęcia. Dziś rano okazało się, że stchórzył. Też jest cichym introwertykiem, ale w porządku. Za tydzień będzie gotowy je poprowadzić. Młodzież poza tym ma pomysły i sposoby, których my nie mamy. Ale to zainteresuje dzieci, a także ujawni ich szczególny dar i funkcję. Godnym ubolewania jest to, że nie nauczyliśmy się wprowadzać świętych w służbę, ani też ich doskonalić. Zamiast tego wszystko robimy sami. A tym samym nieświadomie zastępujemy świętych. Bracia, posłuchajcie. Jeżeli robimy wszystko za nich, gdy są dziećmi, gdy są w gimnazjum, w liceum, czegoż moglibyśmy od nich oczekiwać ponad to, że będą biernymi studentami na miasteczku akademickim? Gdy brat Lee mówi w tej książce o sposobach wydoskonalania innych, wahałem się, czy o tym powiedzieć, czy nie. Poświęca dużo miejsca opisowi, niech Pan przykryje mnie i przykryje Was wszystkich, w jaki sposób wychowują swoje dzieci rodziny w Ameryce w porównaniu z rodzinami chińskimi. Widzicie, dlaczego może to być trochę delikatna kwestia? Oczywiście, mówi to na Tajwanie, do tamtejszych świętych. Mówi... Chińscy rodzice robią wszystko dla swoich dzieci, kochają je i nigdy nie pozwalają im zrobić czegokolwiek. Więc nigdy nie sprzątają, nie mają obowiązków w domu, nie gotują nigdy posiłków, nie smywają naczyń, tego typu rzeczy. I mówi, popatrzcie na rodziny amerykańskie. Bracia, nie jesteśmy z tego dumni, bo nie wiem, czy to jest jeszcze wciąż prawdą. Ale mówi, wszyscy amerykańscy rodzice ustalają obowiązki w domu. Każdy coś robi, na przykład przynosi gazety ze skrzynki. Odpowiednio do wieku. Dzieci przygotowują stół do posiłku. Po kolacji matka przygotowuje zlew z gorącą wodą, z mydłem. Starsza córka myje naczynia, młodszy brat wyciera, a najmłodszy odkłada naczynia na miejsce. Opisywał pewien rodzaj życia rodzinnego, a także pewien rodzaj życia Kościoła. I używał tego przykładu na opisanie sposobu, w jaki powinno wyglądać nasze życie Kościoła. Że od razu, gdy tylko zostają odrodzeni, wprowadzamy ich we wszystkie działania w Kościele. Myślę, że wszyscy słyszeliśmy, że na Tajwanie i na Dalekim Wschodzie zawsze korzystają z licealistów, z młodzieży w pracy z dziećmi. Wielu z nas nie rozumiało, czemu miało to służyć. Mądrości, jaka się miała za tym kryć. Widzieliście, jacy są nasi licealiści i chcielibyście, żeby prowadzili zajęcia z dziećmi? Ale coś się dzieje w osobie, która ma nieść odpowiedzialność. Coś dzieje się w tej osobie. To coś niesamowitego, co może się stać. A dzieci, gdy tylko wyrosną ze spotkań dziecięcych, nie chcą ich opuszczać, ale chcą powrócić i usługiwać. Musi pojawić się taka kultura w życiu Kościoła.
Musimy
Czy przeczytałem cały punkt C? Zamiast tego wszystko robimy sami, a tym samym nieświadomie zastępujemy świętych. Wiecie, przykro mi, gdy czytam te punkty, gdyż jestem tak samo winny jak ktokolwiek inny. I zdałem sobie sprawę, moje sumienie, moja wierność, moje pragnienie trwania na posterunku aż do końca, pozostania na miejscu, ale fakt, że nie przyprowadziłem innych, żeby służyli, może moja wierność, w cudzysłowie, stała się problemem. Wersety tu podane mówią o czynach Nikolaitów i ich nauce, które sprawiają, że zastępują innych w służbie. Ponieważ nie uczymy nowych osób, jak wprowadzać innych w funkcjonowanie, posłuchajcie, powtórzą oni nasz wzór i będą wszystko czynić sami. Każde dzieło, które będzie w ich rękach, po jakimś czasie zatrzyma się. Staje się to dość jasne, że zmieniając wzór, możemy stworzyć wzór, który będzie trwał i się powielał. Albo stworzymy wzór, który sprawi, że wszystko się zatrzyma. Gdy starzejemy się i nie ma nikogo. Ilu z nas usługuje w swojej miejscowości od lat, nawet od dziesiątków lat? I rozglądamy się wokoło i mówimy, że nie ma nikogo, kto by miał brzemię. Młodzież, ty jesteś ostatnim, który trwa na posterunku. Nikt się nie zgłasza, nikt nie chce dołączyć do ciebie do pracy. Myślę, że wiele z tych rzeczy wiąże się z tym, że dochodzi do zastoju i ostatecznie nie jesteś w stanie zajmować się tym długoterminowo. I tego dotyczy to brzemię odnośnie zmiany myślenia. Uczymy się, gdy wykonujemy pewne rzeczy. Posłuchajcie, to bardzo dobre. Uczymy się. Uczymy się, gdy wykonujemy pewne rzeczy. Jednak uczymy się jeszcze więcej, gdy nauczamy innych. Jeśli nie nauczamy innych, nasze uczenie się będzie niepełne. Gdy uczymy innych, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby dogłębnie zastanowić się nad tym, co przedstawiamy innym. Ale wiecie, uczenie innych jest również bardzo kłopotliwe, ponieważ poświęcasz dużo więcej czasu, gdy ktoś ma to zrobić z tobą. Zastanówmy się, na przykład, gdy matka zmywa naczynia, może czuć, że musi umyć naczynia jeszcze raz po tym, gdy dziecko próbowało jej pomóc. My możemy czuć podobnie. Zajmuje więc więcej czasu, gdy angażujemy w coś innych. Dużo łatwiej jest zrobić coś samemu. Ale powiedział, prawdziwa nauka nie polega na tym, żeby nauczyć się coś robić, ale nauczyć innych, żeby to robili. Rozwinął tę myśl i powiedział, że dzięki temu Pan będzie mógł uporać się z nami. Pan może uporać się z naszymi dziwactwami i usposobieniem, gdy trudzimy się, wprowadzając innych w wykonywanie tego, co sami robimy. Mam bardzo dobre odczucie co do tego. Na szkoleniu pełnoetatowym w ubiegłym semestrze brat Andrew prowadził w zastępstwie wiele zajęć poświęconych drodze ustanowionej przez Boga. Podczas pierwszych zajęć zapytał szkolonych. Powiedział im, istnieją trzy rodzaje świętych w Kościele. Widzowie, którzy niczego nie robią, tylko przychodzą, żeby oglądać. Następnie ci, którzy coś robią, ludzie czynu, którzy są pozytywni, usługują. Powiedział, widzowie należą do klasy C. Ludzie czynu, ci, którzy funkcjonują, są żywi, mają brzemię, należą do klasy B. Ale jest jeszcze klasa A. To ci, którzy wprowadzają innych w to, co sami robią. Zapytał więc szkolonych, do jakiej klasy należycie? Do klasy C, klasy B czy klasy A? Poprosił, żeby podnieśli ręce, policzył ręce. Niektórzy szczerze przyznali, że należą do klasy C. Tak naprawdę nie angażują się, przychodzą, siedzą, słuchają i radują się. Inni, jak niektórzy z nas, zajmujemy się tym od lat. Jesteśmy wierni aż do końca. Ale wciąż jesteśmy klasą B. Ale miara pokazana w 4 rozdziale listu do Efezjan, nie jesteś ewangelistą, jeżeli nie wydoskonaliłeś kogoś w Ewangelii. Oto ewangelista. To nie ktoś, kto przyprowadził kogoś do Chrystusa. To nie kwalifikuje cię jeszcze do tego, żeby być ewangelistą. Co cię uprawnia do tego, żeby być ewangelistą, zgodnie z 4 rozdziałem listu do Efezjan, jest to, czy wprowadziłeś kogoś innego i ten ktoś stał się ewangelistą. Czy zdajecie sobie sprawę, że w tych 2 wersetach, którymi modliliśmy się dzisiaj, zawiera się cała droga ustanowiona przez Boga? Ewangeliści zdradzają, następnie pasterze i nauczyciele zajmują się karmieniem i doskonaleniem. Czym zajmują się prorocy? Doskonalą świętych w prorokowaniu. Możemy myśleć, jeżeli prorokuję w Dzień Pański, to wielka rzecz. Chwała Panu. Usłyszeliśmy wspaniałe słowa na temat prorokowania i może zastanawialiśmy się, czy kiedykolwiek dotychczas prorokowaliśmy. Po tej społeczności zastanawiałem się, rety, nie wiem. Ale nasze uczenie się będzie niepełne do czasu, aż nie nauczymy kogoś innego, jak być prorokiem, jak prorokować. Bracia, myślę, że nasza młodzież jest bardzo uzdolniona do tego, żeby prorokować. Ktoś z braci powiedział mi coś takiego. W szkole uczą się utworów Szekspira. Czytają Macbetha, Hamleta, uczą się na temat głębszego znaczenia i głębokich myśli filozofii szekspirowskiej. A my bierzemy święte słowo na poranne ożywienie i mówimy, że to zbyt wzniosłe, zbyt wzniosłe. No weź, uwierzmy w nich. Ale nie wiemy, w jaki sposób ich doskonalić w prorokowaniu. Zatem nasze uczenie się jest tak naprawdę niepełne. Wszyscy się z tym zmagamy. Co zrobić z młodzieżą w czasie spotkania prorokowania? Widzimy, jak siedzą i są znudzeni na śmierć. Nie mają pojęcia, o czym mówimy. Nie wchodzą w to, nie czują tego, nie wiedzą, o co chodzi. Myślę, że ten konspekt przynajmniej pomoże nam uświadomić sobie, na co nakierować naszą pracę. Po prostu wybierzmy jedną osobę spośród młodzieży. Po prostu jedną i pracujmy z nią. Musimy zmienić nasz system i myślenie. To punkt D. Musimy uczyć i szkolić świętych, aby stali się użytecznymi osobami. W przeciwnym razie, bez względu na to, jak wiele będziemy głosić Ewangelii, trudno nam będzie uzyskać przyrost. Czytajmy dalej. 2. Oprócz radowania się Panem, chrześcijanin powinien służyć i pracować. Aby być zdrową osobą, trzeba jeść, odpoczywać, pracować i być wystarczająco aktywnym. To punkt, który pochodzi z poselstwa na temat właściwych duchowych form aktywności i ćwiczeń dla młodzieży. Z dzieł zebranych z roku 1968, tom drugi. Mogę podać wam stronę za chwilę. W świetle naszego doświadczenia i obserwacji, młodzież powinna być wyćwiczona w duchowej. Zanim do tego przejdziemy, ten punkt rzymski otwiera pewną rzecz. To, że nasze drugie pokolenie potrzebuje coś więcej niż jedynie radować się Panem. Mówimy, że mają radować się Panem i stale próbujemy ich ożywiać. Musimy zrozumieć, że z ożywieniem wiąże się pewna sztuka. Polega ona na tym. I możemy się jej nauczyć od brata Lee. Gdy ktoś zostaje ożywiony, musimy od razu włączyć go w jakąś służbę. Musimy pomóc takim osobom nieść odpowiedzialność. Zgodnie z ich poziomem, ich zdolnościami, muszą zacząć coś robić, służyć, nieść jakąś odpowiedzialność. Aby zachować swoją witalność, muszą być w ruchu. To dlatego proszenie ich jedynie, żeby przychodzili na spotkania. Doświadczyliśmy tego tyle razy. Zabieramy ich w góry na konferencję, zostają ożywieni, ale już w poniedziałek po południu są z powrotem w miejscu, w którym się znajdowali wcześniej. Mówi więc coś takiego. Musimy ich użyć. To nasi bracia i siostry, to prawdziwe członki ciała Chrystusa. Są ochrzczeni. Mogą mieć jedynie 11-12 lat. Ale bracia, musimy znaleźć coś, w czym będą mogli służyć i funkcjonować według swojej miary i zdolności. O to chodzi w tym punkcie. Bardzo podoba mi się ta myśl. Nie myśleliśmy w ten sposób, po prostu tak nie myśleliśmy. Odkładaliśmy to na przyszłość. Uważaliśmy, że są za młodzi. Musimy ich pielęgnować i pielęgnować i pielęgnować. Zepsuliśmy ich, nadmiernie ich pielęgnując. Przepraszam, powiem teraz o sobie. Mój ojciec był bardzo żarliwym chrześcijaninem. Urodziłem się w okolicach San Francisco. Gdy miałem 10 lat, było już nas sześcioro rodzeństwa, czterech chłopców i dwie dziewczyny. Ojciec wiedział, że już wtedy San Francisco było miejscem skażonym, grzesznym, brudnym, niegodziwym. Nie chciał, żeby jego dzieci wychowywały się w takim miejscu. Szukał jakiegoś gospodarstwa rolnego. Chciał wyjechać na wieś, mieć trochę ziemi, żeby synowie kopali doły. Przynajmniej kopali doły, żeby mogli się spocić i pracować. Wychowałem się w taki sposób. Wyprowadziliśmy się do Doliny Centralnej, San Joaquin. Mieliśmy dwuhektarowe gospodarstwo, nieprodukcyjne. Mój ojciec miał własną firmę. Ale mieliśmy krowy i konie w ogrodzie. I w taki sposób się wychowywałem. Doiłem codziennie krowę. Ojciec pokazał mi, jak doić krowę. Miałem 10 lat. Doiłem krowę. Nie wiem, czy któryś z tu obecnych braci doił kiedyś krowę. Codziennie. Mój brat doił rano, ja wieczorem. Czasami zamienialiśmy się, ja doiłem rano, on wieczorem. I taka była moja codzienna praca. Miałem 10 lat. Pokazał mi, jak to robić, po czym powiedział, teraz ty to rób. Z godzinę próbowałem coś wycisnąć z tej krowy. Ale wreszcie nauczyłem się i dobrze sobie radziłem. Myślę, że wszyscy możemy odnieść korzyść z czegoś takiego. Ale o co mi chodzi? Uwielbialiśmy, kiedy odwiedzała nas babcia. Ponieważ zwykle wstawaliśmy rano, żeby wydoić krowę, potem wracaliśmy, żeby pomóc w domu, pościelić łóżko, sprzątnąć w pokoju. A gdy była ona, gdy wracałem po wydojeniu krowy, łóżko było pościelone, pokój sprzątnięty, kochała mnie tak bardzo, że robiła to wszystko za mnie. I myślę, że w naszym życiu kościoła za bardzo kochamy młodzież. I nie kochamy ich właściwie, nie dając im krowy do wydojenia. Oto tu chodzi. Od razu należy wprowadzić ich we właściwe duchowe formy aktywności i ćwiczenia. Te dwa słowa, myślę, są kluczowe. A, w świetle naszego doświadczenia i obserwacji, młodzież powinna być wyćwiczona w duchowej aktywności wychodzenia i przynoszenia owocu. Gdy o tym mówi, jest to punkt numer jeden. Przynoszenie owocu. Najłatwiej jest, tu właśnie o tym mowa, chrześcijanom najłatwiej jest przynosić owoc, gdy są młodzi. Oczywiście, można wiele powiedzieć na ten temat, ale mówiliśmy o tym wielokrotnie w wielu różnych miejscach. Musimy uczynić to naszą nową normą, bracia. Tym się zajmujemy. Mówimy im, głoście Ewangelię, głoście Ewangelię. Zdajemy sobie sprawę, że to nie działa. Wtedy modlimy się znowu. W jaki sposób to zrobić? Znowu się uczymy, podejmujemy kolejny krok, ale nigdy tego nie zostawiamy. To projekt, który wisi na ścianie, żeby nie zapomnieć, to funkcja numer jeden.
Amen.
Amen. Przejdźmy dalej. Punkt B. Gdy brat Lee mówi o duchowych formach aktywności i ćwiczeniach, mówi właśnie o tym. Młodzież powinna również uczyć się funkcjonować na spotkaniach Kościoła. Młodzież w wieku licealnym powinna zacząć nieść pewną odpowiedzialność, posłuchajcie tych słów, w swojej duchowej rodzinie. Ponownie mówimy, bracieli, nie znasz naszej młodzieży. Popatrz na nich, siedzą w tylnym rzędzie, głowy pochylone, grają w gry komputerowe na swoich telefonach, SMS-ują ze swoimi dziewczynami, robią to, robią tamto. Nie znasz naszej młodzieży. Ona to, nie. To wy nie znacie Boga. Nie wiecie, czym macie się zajmować. To wierzący. I w jaki sposób macie im pomóc nieść odpowiedzialność w ich duchowej rodzinie? O, bracia, musimy się tego uczyć. Musimy zbierać się razem. Na nowo przemyśleć to, w jaki sposób służymy i pracujemy i ustalić nową normę. Myślę, że czego potrzebuje każdy z nich, to kogoś z nas siedzącego obok nich. Jak ten usługujący brat, który wczoraj wieczorem udał się do domu tego gimnazjalisty, żeby razem z nim przygotować zajęcia dla dzieci. To nie zajęło im nawet godziny. Po prostu usiedli razem, rozmawiali o tym. Słyszeliśmy o tym podczas społeczności współpracowników, nie chcę powiedzieć o tym za dużo, o tym jak kościół w Anaheim 7-8 lat temu zdecydował, że gimnazjaliści i licealiści mają uczestniczyć w spotkaniach w Dzień Pański. Nie podobało im się to. Byli z tego bardzo niezadowoleni. Niektórzy z nich nie przychodzili na spotkania, wałęsali się po okolicy, inni przesiadywali gdzieś w sali spotkań. Były z nimi kłopoty, ale po jakimś czasie stało się to czymś normalnym, że są na spotkaniach. I bracia składali świadectwo, że uczą się prorokować i spora liczba z nich prorokuje na spotkaniu prorokowania Kościoła. Może nie dosięgając jeszcze standardu, o którym mówiliśmy wczoraj na poselstwie, ale mimo to są na dobrej drodze, uczą się i bracia wykorzystują spotkania młodzieżowe w sobotę wieczorem, żeby zagłębić się w jeden czy dwa dni, by przygotować ich do tego. Jeżeli obierzemy to za naszą nową normę, czuję, bracia, że to nadaje konkretny kierunek naszej pracy. Co do działań na zewnątrz, jest to Ewangelia. W odniesieniu do życia Kościoła musimy pomóc im czuć i nieść pewną odpowiedzialność w ich duchowej rodzinie. Punkt C. Powinniśmy dołożyć starań, by wprowadzać młodzież w praktykę życia Kościoła przez ich zaangażowanie w pracę z dziećmi i praktyczną służbę w Kościele. W każdym kościele miejscowym młodzież powinna również, popatrzcie ponownie, nieść pewną odpowiedzialność. W tym poselstwie używa tego określenia nieść odpowiedzialność może 5 razy. Nasza młodzież, pomyślmy o tym, nie czuje się odpowiedzialna. Nie pomogliśmy im nieść odpowiedzialności. W każdym kościele miejscowym młodzież powinna również nieść pewną odpowiedzialność za spotkania dziecięce. Praca z dziećmi nie jest mniej ważna od pracy z młodzieżą. Jeśli wystarcza energii i czasu, nie mam czasu na omówienie tych punktów, młodzież powinna również brać udział w rozmaitych służbach w kościele. Gdy młodzi święci pełnią te służby, samorzutnie wtapiają się w życie kościoła za pomocą praktycznej koordynacji i społeczności ze świętymi w różnym wieku, w tym z rówieśnikami. Bracia, mamy gimnazjalistę, uczestniczy w spotkaniu młodzieżowym z usługującymi z młodzieżą, jedzie na konferencję z usługującymi z gimnazjalistami, jest z tym bratem, uczestnicząc w pracy z dziećmi, następnie usługuje jako porządkowy z inną grupą braci, uczestniczy w spotkaniu domowym w piątek wieczór ze świętymi. Ostatecznie scala się z całym gronem świętych na różne sposoby. Myślę, bracia, że naprawdę musimy dokładać starań i dawać im pracę. Jednym z przykładów, które użył brat Lee, było jego doświadczenie w Chifu. Mówiliśmy już o tym. Jest to niczym inżynieria ożywienia. Większość chrześcijan modli się o ożywienie. Chcieliby, żeby coś spadło na nich z nieba. Ale jeżeli chcielibyście poczytać o ożywieniu i o tym, w jaki sposób doprowadzić do ożywienia, na czym polega inżynieria ożywienia, jeżeli mogę posłużyć się takim określeniem, zwróćcie się do 11 rozdziału książki Zarządzanie Kościołem przez Starszych. Brat Lee opowiada tam o swoim doświadczeniu w Chifu, że nosił w kieszeniach listy z nazwiskami świętych, z opisem, czym się zajmują, jaka jest ich funkcja, obszar służby. Gdy tylko osiągali jakiś poziom witalności, on od razu umieszczał ich nazwisko na liście i wprowadzał ich w jakiś rodzaj służby. I wciąż wymazywał jakieś nazwisko z jednej listy i przenosił je na inną. Miał taki wzrok. Wyszukiwał braci i dołączał ich do jakiejś służby. Myślę, że jest to coś o strategicznym znaczeniu. W tym miejscu w poselstwie mówi: młodzież powinna nieść tę podwójną odpowiedzialność, powinna głosić Ewangelię i prowadzić pracę z dziećmi. Jak myślicie, jaki wpływ miałoby takie coś na pięciolatków, sześciolatków? Gdy dorastają, a ich usługujący, licealiści, głoszą Ewangelię i przyprowadzają kolegów do życia Kościoła. Dążmy do tego, by wprowadzić młodych ludzi w praktykę życia Kościoła za pośrednictwem domów. Mała grupa staje się naszym praktycznym życiem Kościoła. Ponownie, nie mamy czasu, żeby się w to zagłębić. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w ciągu ostatnich lat i nie dajemy za wygraną. Nasi nastolatkowie, po tym, gdy zostają ochrzczeni, są braćmi i siostrami, członkami ciała Chrystusa. I musimy wprowadzić ich w życie Kościoła, które będzie ich życiem Kościoła. Hebrajczyków 10, 24 i 25. Zważajcie, baczcie jedni na drugich. Czy ktoś baczy na nastolatków? Potrzebują małej grupy, spotkania domowego, gdzie znajdą się w obszarze radaru świętych. Nie przejmą tego spotkania, ale będą tam obecni i staną się częścią tego trzonu. Święci będą na nich baczyć i pobudzać do miłości i dobrych uczynków. Następnie przechodzimy do rozdziału 7 w tej książce. Prawdopodobnie nie będę miał czasu, żeby to wszystko omówić. Może zostawię trochę Rickiemu, żeby o tym powiedział. Trzeci punkt rzymski. Musimy zwracać uwagę na zasadniczą kwestię w pracy z młodzieżą. Teraz przechodzimy do zagadnienia doskonalenia. Brat Lee odnosi je bezpośrednio do pracy z młodzieżą, dlatego książka ta nosi tytuł Pasienie Kościoła i doskonalenie młodzieży. Zasadniczą kwestię w pracy z młodzieżą. Musimy wprowadzić ich w pracę z nami. O bracia, chcę wam przeczytać werset. To werset z listu do Filipian, z rozdziału 2, werset 22. Posłuchajcie, Paweł mówi tutaj o Tymoteuszu. Przeczytam cały ten fragment. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by był jednej duszy, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię z ojcem, tak on ze mną służył Ewangelii. Oto co uczynił. Wprowadził Tymoteusza w służbę z nim samym. Gdy będziecie czytać historię z 16 rozdziału Dziejów Apostolskich o tym, w jaki sposób Tymoteusz dołączył do pracy, jest to bardzo uderzający opis. Tymoteusz był młodą osobą w kościele w Listrze czy gdzie indziej, a Paweł odwiedza to miejsce z Sylasem. Myślę, że było to podczas drugiej podróży misyjnej, po powrocie Jana Marka. Teraz Paweł wziął ze sobą Sylasa i przybyli do tego miejsca. Był tam młody brat imieniem Tymoteusz, o którym bracia składali dobre świadectwo, i Paweł powiedział: chciałbym, żeby udał się dalej ze mną. To niesamowity przykład, to wzór. Mówisz do niego: pójdź ze mną. Jak ten brat usługujący z dziećmi: chodź ze mną, mam pod opieką te dzieci i potrzebuję pomocy, czy możesz mi pomóc? Chodź ze mną. Więc idzie. Ale przeczytajmy następny werset. Rety, jakby weszli w burzę z piorunami. Jest z nimi Tymoteusz, udają się do Filipi, ten nad rzeką spotykają Lidię, modlą się, następnie wrzucają ich do więzienia, Pawła i Sylasa. Pozostali zatrzymują się w domu Lidii, zapewne Łukasz, Tymoteusz i inni. Paweł z Sylasem wypędzają z kogoś demona i całe miasto powstaje przeciwko nim. Biczują ich, wrzucają do więzienia. Wyobraźcie sobie, co myśli Tymoteusz? Co tu się dzieje? Potem, w cudowny sposób, Paweł i Sylas zostają wypuszczeni z więzienia, trafiają do domu strażnika więziennego, on obmywa ich rany, oni chrzczą jego rodzinę. Potem, czytamy resztę rozdziału 16, wracają do domu Lidii i opowiadają braciom, co się wydarzyło. Oto wprowadzenie kogoś do pracy z tobą. Bardzo podoba mi się ten przykład Pawła i Tymoteusza. Nie powinniśmy zastępować innych we wszystkim, co robimy. Często jednak sami wykonujemy pracę i w ten sposób zastępujemy innych. Jest to naturalny sposób wykonywania pracy. Musimy być przebojowi i uczyć się, jak głosić Ewangelię w szkole, nigdy nie stawiając tam swojej stopy. Bracia, nie możemy udać się do gimnazjum i głosić tam Ewangelii. Nie możemy udać się do liceum i głosić tam Ewangelii. Ale nasza młodzież jest tam codziennie. Siedzą w morzu niewierzących, złamanych serc, zmarnowanego życia. Codziennie są tym otoczeni. Opisuje w tym rozdziale naturalny sposób wykonywania pracy i sposób wynikający ze szkolenia. Naturalny sposób polega na tym, że robimy to sami. Próbujemy założyć klub, próbujemy zdobyć pomieszczenie na miasteczku na spotkania. Zastępujemy świętych. Mówi, to nie jest sposób wynikający ze szkolenia. Jeżeli posiadasz umiejętność, nigdy nie postawisz stopy w tej szkole, ale będziesz prowadził dzieło w tej szkole, gdyż pracujesz przez nich. Bracia, czyż nie zgadzacie się z tym? Po prostu wyznaję przed Panem, nie potrafię w taki sposób pracować. Nigdy w taki sposób nie pracuję. Musimy nauczyć się pracować w taki sposób. Zawsze musimy stosować tę zasadę, bez względu na to, gdzie służymy. Dzieło musi należeć do świętych. Ono należy do nich. Do takiego stopnia, że to oni będą prosić pracowników o pomoc, aniżeli raczej polegać na tym, że to pracownicy wykonają wszystko. Opisuje misjonarzy z Zachodu, którzy przyjechali do Chin, do jakiegoś miasta, doprowadzali ludzi do zbawienia, którzy później zawsze prosili ich o pomoc. Tak jak my w życiu Kościoła. Zawsze chcemy, żeby ludzie nam pomagali. Mamy tak ogromne brzemię, chcemy, żeby domy były otwarte, przygotowane były posiłki. Wydaje się, jakbyśmy wszyscy byli żebrakami, zawsze proszącymi ludzi o pomoc. Mówi to naturalny sposób wykonania pracy. Raczej, co musimy zrobić, to pomagać im zrozumieć, że dzieło należy do nich. I to oni proszą nas o pomoc. Dzieło nie spoczywa w naszych rękach. Znacie historię brata Lee? To samo odnosi się do brata Nee. Był w Chifu i z dnia na dzień zachorował. Musiał przerwać pracę, nigdy do niej nie wrócił. Potem był w Szanghaju. Władze przejęli komuniści, znowu go nie było. Niczego nie miał w swoich rękach. Potem mieszkał na Tajwanie. Znowu wyjeżdża do Ameryki. Niczego nie ma w swoich rękach. Mógł wyjechać, ponieważ zawsze wprowadzał innych w dzieło. Załóżmy, że musielibyśmy wyjechać. Powiedział, praca w tej szkole, w tym liceum, w tym gimnazjum zostanie przerwana, bo ciebie tam nie będzie, nie będzie tam pracowników. Ale jeżeli wprowadzisz młodzież w tę pracę, będziesz mógł odjechać. Tak naprawdę oni mają większe brzemię od ciebie. Taki jest właściwy sposób. Mam nadzieję, że zdamy sobie sprawę, że to powinno stać się naszą nową normą. Zdefiniujmy na nowo, co jest normalne. Punkt C. Posłuchajcie. Potrzebujemy kilku miesięcy, by brat mógł stać się użytecznym. W tym czasie musimy trudzić się i go pozyskać, pracując nad nim, aż zapragnie on głosić Ewangelię w swojej szkole. Pierwsza część tego rozdziału poświęcona jest doprowadzaniu do tego, żeby ktoś stał się odpowiednią osobą. Powiem może o trzech sprawach. Doprowadzeniu do tego, żeby ktoś stał się odpowiednią osobą, zaopatrywaniu tej osoby i nadzorowaniu jej. Najpierw trzeba doprowadzić do tego, żeby ktoś stał się odpowiednią osobą. Powinniśmy spędzać z nim czas, mając z nim społeczność, jedząc razem z nim posiłki i prowadząc go do modlitwy, aż zacznie on kochać Pana, będzie ożywiony i ochoczy, by głosić Ewangelię w swojej szkole. Mamy cel. Jest nim to, żeby ten brat zaczął funkcjonować, zaczął głosić Ewangelię w swojej szkole. Najpierw zatem musimy go ożywić. Zapraszamy go więc, żeby coś wspólnie zjeść. Zabierasz go po spotkaniu na kawę, a wszystko to służy temu, żeby go ożywić. Zaczyna bardziej kochać Pana. Kocha Pana i wtedy zaczyna chcieć. To, że zaczyna chcieć głosić Ewangelię, oznacza, że rozmawiasz z nim o tym. Wreszcie może czytacie razem poselstwo o tym, że mamy kochać ludzi, albo rozmawiacie, mówisz, popatrz na swoją szkołę, na te złamane serca, życie w ruinie, gdzie roi się od smutnych, samotnych ludzi. Czy możesz nie czuć się źle z tym? Zaczynasz wlewać w niego brzemię. Potem mówisz, co z twoimi kolegami? Może możemy pomodlić się o jakichś twoich kolegów? Ostatecznie on zaczyna mieć brzemię. Brat Lee mówi o doprowadzeniu do tego, żeby ktoś był użytecznym bratem. Myślę, że to poruszające słowa. Dwa. Musimy pracować nad młodzieżą, aż powstaną i będą gorliwiej i poważniej podchodzili do kwestii dzieła, aniżeli my. Służąc w ten sposób, każda szkoła stanie przed nami otworem. W ten sposób będziemy mogli pozyskać zarówno studentów, jak i gimnazjalistów. Mała uwaga, bracia. Gdy brat Lee mówi o młodzieży, na przykład o duchowych formach aktywności dla młodzieży, traktuje pojęcie młodzież bardzo szeroko. Gimnazjum, studenci uniwersyteccy. Dla niego to wszystko jedno wielkie dzieło. Jedna całość, nie tak jak my, gdzie mamy określone części dzieła. Dla niego gimnazjum, uniwersytet traktował je tak samo. Okej. Mam jeszcze czas? To spotkanie kończy się o 6:00. Byłoby dobrze mieć jeszcze trochę ogólnej społeczności, potem przerwę na kolację i drugie spotkanie. Może tak być? Jak tam? Wszystko w porządku? Amen. Tak naprawdę mamy tutaj jakieś 4 poselstwa ściśnięte w jedno, więc próbujemy. 4 punkt rzymski. W każdej szkole musimy wzbudzić młodych świętych, którzy będą mieli silne brzemię. My natomiast będziemy im jedynie pomagać i zaopatrywać z odległości. Przechodzimy do części poświęconej zaopatrywaniu. Wzbudzamy ich, ale ich nie opuszczamy, nie zwalamy na nich wszystkiego. Nie zwalamy na nich wszystkiego, a następnie odchodzimy. Jesteśmy niczym generał, który wyszkolił armię, i ciągle zaopatruje, przewiduje, jakie będą potrzeby i posyła zaopatrzenie. Czy to prowiant, czy to amunicję. Stoi z tyłu. Generał nie stoi z przodu i nie walczy samemu. Ilu przeciwników mógłby zabić jeden generał? Potrzebuje armii z 1000 żołnierzy. I stoi z tyłu. Takiego przykładu użył. To nie tak jak my, gdzie wszyscy generałowie walczą w pierwszej linii, a nikt inny z armii nie walczy. Z jednej strony nie powinniśmy obawiać się pozwalać innym służyć. Z drugiej strony jednak powinniśmy ich obserwować. To znaczy, musimy ich nadzorować. Tutaj mamy słowo nadzorować. Po tym, jak przekażemy pewne rzeczy w czyjeś ręce, powinniśmy stanąć z tyłu i obserwować sytuację. To pomoże nam zobaczyć, jak dana osoba daje sobie radę. Brat Lee podaje tutaj przykład, jak brat Nee przekazał mu pracę nad publikacjami, a brat Nee stał za nim. Nie wiem, czy w przenośni, czy fizycznie, nie jestem pewien, żeby nadzorować jego pracę, żeby wszystko było wykonywane właściwie. Powinniśmy mieć pewność, że po tak wielu latach obserwacji, słuchania i uczenia się, święci są w stanie nieść odpowiedzialność. Ze spokojem powinniśmy powierzyć sprawę w ich ręce. Święci po prostu potrzebują pewnego pokierowania. To znajduje się w części poświęconej doskonaleniu młodzieży. Nie powinniśmy udzielać zasobu, powracamy do zasobu, przewodząc braciom na spotkaniach. Innymi słowy, nie przychodź i nie mów, rozpocznijcie studium biblijne, a ja przyjdę i będę przemawiał. Chcę, żeby to oni to zrobili. I zasobu tego nie da się udzielić przez wygłaszanie poselstwa. To, czym ich zaopatrujemy, powinno zaspokajać ich prawdziwą potrzebę. Gdy młodzi święci proszą o pomoc, powinniśmy być gotowi im jej udzielić. Jeśli nie będziemy potrafili im pomóc, nie poproszą nas już o to ponownie. Jeśli młodzi święci nauczą się czegoś, co będą mogli zastosować, zwrócą się po dalszą pomoc. Wówczas będziemy mogli udzielić im dalszych wskazówek. Wtedy dzieło będzie niesione zarówno przez uczniów, jak i pracownika, ponieważ uczniowie będą je dokonywali w szkole, a pracownik będzie pomagał wedle potrzeby. Jeśli będziemy pracować w ten sposób, z łatwością pozyskamy szkołę. No, jeszcze o tym nie wiemy. Brat Lee mówi, że z łatwością pozyskamy szkołę, mówię więc na to amen. Chciałbym to zobaczyć po całej Ameryce. Pozyskiwanie szkół. W książce Społeczność z młodzieżą mówi o obalaniu gimnazjum. Nie słyszałem jeszcze o tym, żeby jakieś gimnazjum zostało obalone, ale... Przeczytajmy wspólnie piąty punkt rzymski. W dziele, jak i w kościele, nie jesteśmy mierzeni według tego, czy potrafimy coś zrobić. Jesteśmy mierzeni według tego, ile pożytecznych osób jesteśmy w stanie zrodzić. Poziom sukcesu nie zależy od naszych zdolności do tego, by wykonać jakąś rzecz. Poziom ten określa się według tego, ile użytecznych osób możemy zrodzić. Chciałbym przeczytać kilka punktów, które pojawiły się kilka tygodni temu podczas naszej społeczności. Mieliśmy szkolenie dla usługujących. Podczas pierwszego spotkania był z nami brat Andrew i podał nam kilka bardzo poruszających punktów. Gdybyście mogli je zapisać, mogą przydać się w czasie studiowania i społeczności z innymi. Podał 7 rzeczy, na które kładziemy nacisk w naszej pracy. 7 rzeczy, na które kładziemy nacisk w naszej pracy. Po pierwsze, nie na to, co robimy, ale na ludzi, którzy są doskonaleni. W naszej pracy nie kładziemy nacisku na to, co robimy, ale na ludzi, których doskonalimy. Po drugie, nie na to, żeby coś zrobić, ale na to, żeby włączyć w to innych. Wiem, że dzisiejsze młode pokolenie jest pokoleniem efektywności, wydajności. Spóźniają się na spotkanie koordynacyjne, ponieważ na początku bracia będą chcieli się modlić. Spóźniają się, bo chcą od razu przejść do sprawy, ustalmy co trzeba i do roboty. Cała kultura to efektywność, wydajność. Mamy więc arkusze kalkulacyjne, programy, aplikacje, to i tamto. Ale bracia, tu nie chodzi o to, żeby coś zrobić, ale żeby włączyć w to innych. Po trzecie, nie na utrzymanie tego, co mamy, ale na zyskanie kolejnych osób, które będą robić to, co my. To poważna sprawa, bracia. W naszej pracy myślę, że wielu z nas zatraciło kierunek. Jedynie utrzymujemy, co mamy. Zależy nam jedynie na utrzymaniu spotkania albo na utrzymaniu grona młodzieży. Nie na utrzymanie tego, co mamy, ale na zyskanie kolejnych osób, które będą robić to, co my. Po czwarte, nie na własną pracę, ale na doskonalenie innych, żeby mogli pracować. Nie na własną pracę, ale na doskonalenie innych, żeby mogli pracować. Na to kładziemy nacisk w naszej pracy. Po piąte, nie na odniesienie samemu sukcesu w pracy, ale na tym, żeby inni odnieśli sukces w pracy. Po szóste, nie na wykonywaniu pracy bezpośrednio, ale na wykonywaniu pracy pośrednio. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele budują Kościół pośrednio. Musimy się uczyć. Na to kładziemy nacisk w naszej pracy. Nie wykonujemy pracy bezpośrednio, ale pośrednio. Po siódme, nie jedynie na pracy nad ludźmi, ale na pracy przez ludzi. Czy mam powtórzyć te punkty? Zanim to zrobię, brat Andrew zapytał nas, czy nie uważacie, że powinniśmy być w tym szkoleni, w tych siedmiu rzeczach, na które kładziemy nacisk? Przeczytam je jeszcze raz. Kładziemy nacisk nie na to, co robimy, ale na ludzi, których doskonalimy. Po drugie, nie na to, żeby coś zrobić, ale na to, żeby włączyć w to innych. Po trzecie, nie na utrzymanie tego, co mamy, ale na zyskanie kolejnych osób, które będą robić to, co my. Nie na własną pracę, ale na doskonalenie innych, żeby mogli pracować. Nie na odniesienie samemu sukcesu w pracy, ale na tym, żeby inni odnieśli sukces w pracy. Nie na wykonywaniu przez nas pracy bezpośrednio, ale na wykonywaniu pracy pośrednio. Nie jedynie na pracy nad ludźmi, ale na pracy przez ludzi. Okej, tu się zatrzymam. Damy teraz trochę czasu bratu Rickiemu.
This is different.
Chcę jedynie podkreślić kilka brzemion, o których była mowa. Chcemy zostawić trochę czasu dla Was na odpowiedź. Wiemy, że niektórych z Was nie będzie podczas drugiego spotkania, więc szczególnie chcielibyśmy prosić Was, gdybyście chcieli się czymś podzielić. Może rozpocznę w taki sposób. Myślę, że wielu z nas pomogła broszurka Złota w złotych okładkach, jak prowadzić młodzież. Czy znamy ją? To społeczność brata Lee z 1963 roku. Ta mała broszurka, nie wiem, jaka była wasza odpowiedź za pierwszym razem, gdy ją czytaliście, ale to ona zmieniła moje myślenie. Są w niej pewne rzeczy, które praktykowaliśmy. I mam na to, wobec tego jest moje silne amen. Tak naprawdę silne amen jest wobec wszystkiego, ale ta książeczka zmieniła moje myślenie. W tej broszurce zwraca szczególną uwagę na okazywanie zainteresowania młodzieży. Okazywanie zainteresowania im. Nie jedynie utrzymywanie spotkań. Podany jest w niej pewien przykład, nie wiem czy hipotetyczny, czy to się wydarzyło naprawdę, ale takie miał serce. Załóżmy, że jadąc samochodem zauważył młodego brata idącego ulicą i zaproponował mu podwiezienie. Dokąd idziesz? Do kina. O, wsiadaj. Zawiozę cię. Masz dosyć pieniędzy na bilet? Kupię ci bilet. Potem powiedział, nie mogę z tobą pójść, idę na spotkanie, ale spotkanie i film trwają mniej więcej tyle samo, więc może przyjadę po seansie i cię odbiorę. Pamiętam, usługiwałem. Nie pamiętam, Frank, czy razem wtedy usługiwaliśmy, czy byłeś w naszej grupie. Ale pamiętam, kupiłem po egzemplarzu tej broszurki całej grupie, z którą usługiwałem wtedy. To było kilka lat temu. Powiedziałem świętym, proszę, przeczytajcie ją, a za tydzień będziemy mieli społeczność na ten temat. I wciąż pamiętam, była jedna siostra, która powiedziała, nie, nie, nie. Nie mogła zgodzić się z tym przykładem. Nie miała łaski, ponieważ nie powinieneś chodzić do kina. Miała taką postawę. Brat Lee mówi chyba coś takiego. Jeżeli nie obierzesz tej drogi, wtedy ten młody brat nigdy nie zostanie uwolniony z tego nawyku chodzenia do kina. Ale jeżeli okażesz zainteresowanie, to jest pasienie. Obierzesz sposób pasienia. Jeżeli obierzesz sposób pasienia, naprawdę będziemy mogli mu pomóc. Inna uderzająca myśl. Powiedział, pytacie mnie, w jaki sposób prowadzić pracę z młodzieżą. Powiedziałbym, przez rok nie miejcie spotkań. Nie miejcie spotkań. I to także bardzo mnie uderzyło. To zmieniło moje myślenie. Oczywiście to nie znaczy, że jeżeli w waszej miejscowości macie spotkania z młodzieżą, to macie przestać się spotykać z nimi i paść ich przez rok. To będzie wielką stratą. On mówi o rozpoczynaniu pracy z młodzieżą. Zaprzestanie spotkań jest dokładnie tym, o czym mówiliśmy na szkoleniu dla braci. To ruch, ponieważ po prostu coś powielasz. Próbujesz, może mając dobre intencje, podążenia za posługą, ale nie wychodzisz naprzeciw potrzebie młodzieży w waszej miejscowości. Doświadczyliśmy czegoś takiego około 9 lat temu. Zostaliśmy posłani do nowego dystryktu i rozpoczynaliśmy każdą służbę od zera. To było po prostu nowe miejsce. Nowy dystrykt. Ci, którzy mogli nieść odpowiedzialność w tych różnych służbach, to byli młodzi dorośli. Nie było tam średnich w średnim wieku. Zaimportowaliśmy 3 małżeństwa w celach pasienia, ale ci młodzi dorośli byli zmuszeni do tego, żeby nieść odpowiedzialność. I myślę, że bez wyjątku oni wszyscy powiedzieli później, jakie to było dla nich błogosławieństwo. Ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że rozpoczęliśmy służbę z dziećmi, porządkową, nagrywania, przygotowywania chlebów, wszystko to. Ale potem pojawiło się pytanie, co z młodzieżą? Co z pracą z młodzieżą? Gdyż mieliśmy 5 nastolatków. No i przypomniałem sobie o tej społeczności. Miałem więc z nimi społeczność. Przeszliśmy przez to razem z nimi. Powiedziałem im, może spróbujmy. Spróbujmy. Brat Lee to powiedział. Spróbujmy to. Przez rok nie miejmy spotkań. Po prostu spotkania kościoła, nie miejmy specjalnych spotkań dla młodzieży, ale po prostu poświęćmy ten czas na pasienie. Trwało to 18 miesięcy, zanim rozpoczęliśmy spotkania dla nich. Ale to naprawdę działa. To naprawdę działa. Książka Szkolenie dla nauczycieli. Mam nadzieję, że wszyscy mieliście okazję ją przeczytać. Jakim błogosławieństwem była dla nas ta książka? Przechodzimy przez nią co roku. Czytamy ją i przynajmniej mówimy świętym o najważniejszych kwestiach. I wszędzie, gdzie prowadzimy szkolenie dla nauczycieli, na całym świecie, gdzie odbywa się co roku szkolenie dla nauczycieli, zawsze poświęcamy czas na to, żeby powtórzyć sposób nakreślony przez brata Lee. W jaki sposób widział letnią szkołę prawdy? Co o niej myślał? Jaką jest to pomocą dla kościołów? Od 28 lat praktykujemy letnią szkołę prawdy w różnych miejscach. Na różną skalę, może nie zawsze tak samo w każdym miejscu, ale myślę, że dzisiaj w większości miejsc na Ziemi prowadzimy letnią szkołę prawdy. Brat Lee powiedział, myślę, że to było w ostatnim rozdziale tej książki, nawet na ostatniej stronie tej książki. Powiedział coś takiego, każdy kościół, który obierze tę drogę przygotowania się do letniej szkoły prawdy, tam nie tylko młodzież zostanie ubłogosławiona, ale kościół będzie ubłogosławiony. A to dlatego, że jak czytamy w tym konspekcie, najwięcej uczymy się, gdy nauczamy. Jeżeli więc mamy nauczać innych, musimy sami się tego nauczyć, jak tylko można najlepiej. Zatem, poprzez tę systematyczną naukę prawdy w Słowie, aby uczyć młodzież, wzbudziliśmy pokolenie świętych, którzy przeszli przez tych 6 poziomów książek, i sami, przynajmniej w jakiejś mierze, ukonstytuowali się tymi prawdami. Mówimy, że młodzież stanowi przyszłość pańskiego odzyskiwania, ale ci święci, którzy teraz zagłębiają się w prawdę, są teraźniejszością pańskiego odzyskiwania. To, że studiują prawdę, w bezpośredni sposób wpływa to dziś na Kościół i ma wpływ na ich spotkania grupowe, ma wpływ na to, w jaki sposób usługują, ma wpływ na ich spotkania z innymi usługującymi, ma wpływ na ich społeczność. Czym więcej zatem próbujemy praktykować to, czego się tam nauczyliśmy, tym bardziej w pozytywny sposób wpływa to bezpośrednio na życie Kościoła. W tej samej książce, także w ostatnim rozdziale, Brat Lee mówi, że tego rodzaju przygotowanie się do szkoły prawdy pomaga nam przygotować się na każde spotkanie. Będzie miało wpływ na przygotowanie się do naszych spotkań grupowych i może w bezpośredni sposób podnieść standard naszego przygotowywania się na spotkanie prorokowania. Ponieważ w książce tej Brat Lee mówi dużo o wywieraniu wrażenia opartego na doświadczeniu, gdy uczymy prawdy. Mówi o uczeniu się każdego punktu. Skoro wszyscy tę książkę przeczytaliście, nie muszę tego powtarzać, ale mówi o tym, że żeby rozważać każdy punkt, a następnie odnosić ten punkt prawdy do naszego doświadczenia. Pamiętacie, co powiedział? Możliwe jest, że nie macie wystarczająco dużo doświadczeń, żeby złożyć świadectwo, a co dopiero, żeby powiedzieć poselstwo. To nas sprawdza. I mówi, że pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Zagłębiasz się w doktrynę, w sposób pozytywny, w prawdę i w doświadczenie. Jeżeli zatem stanie się to naszym nawykiem w wyniku przygotowywania się do szkoły prawdy, gdy przeniesiemy ten nawyk na naszą codzienność, gdy co tydzień przechodzimy przez konspekty w Świętym Słowie na poranne ożywienie i gdy chcemy pójść na spotkanie w Dzień Pański, żeby wypowiadać prawdę, ale chcemy też przekazać świętym coś z doświadczenia, wyobraźcie sobie, jeżeli 10, 20 świętych trudzi się w taki sposób co tydzień, myślę, że standard prorokowania się podniesie. I myślę, że Brat Lee miał to na myśli, gdy wygłaszał te poselstwa. Zatem te dwie książki, ta i szkolenie dla nauczycieli. Ta odnosi się do strony osobistej, poza spotkaniami. Z kolei książka Szkolenie dla nauczycieli stanowi dla nas pomoc na spotkaniach. Brat Lee udzielił nam już wiele pomocy, jak być z nimi na spotkaniu i poza spotkaniem dzięki tym dwóm publikacjom, tym dwóm zbiorom poselstw. I myślę, że możemy powiedzieć silne amen na to, że te dwie publikacje bardzo nam pomogły. Prawda, bracia? Czy możemy szczerze powiedzieć amen na te słowa? Potem zaczęliśmy odkrywać, że istnieje skarbiec, skarbiec ze społecznościami brata Lee na temat dzieci i młodzieży. Wszystko to było już w języku chińskim, ale my o tym nie wiedzieliśmy. Gdy więc ukazywały się kolejne tomy dzieł zebranych, widzieliśmy, że tak wiele tam jest. Gdy czytamy je z roku na rok, szczególnie przez ostatnie 3 lata, jest tam tego tyle. Bracia, chcę powiedzieć tyle. Skoro otrzymaliśmy tyle pomocy, próbując zastosować to, co znajduje się w tych 2 publikacjach, myślę, że musimy poświęcić tyle samo energii na zastosowanie tego, co się teraz ukazuje. Wiele z tych rzeczy znajduje się teraz w książce Wychowanie następnego pokolenia, ma za cel życie Kościoła, ale niektórych rzeczy w niej nie ma. Na przykład tych, o których mówiliśmy dzisiaj. Tego nie ma w książce. Ale będzie więcej. Chcemy dodać kolejne rozdziały do tej książki. Więc będzie więcej tych rzeczy. Brat Lee miał wiele do powiedzenia na temat dzieci i młodzieży ze szczegółami. I czujemy, bracia, że po prostu potrzebujemy zbierać się, czytać i stać przed Panem. I znowu, chcę podkreślić to, o czym mówił brat Tom na początku. Nie w sposób jakiegoś ruchu. Nie w taki sposób, że czytamy coś, a później idziemy do kościoła czy do grupy, z której usługujemy i mówimy, o, popatrzcie, w taki sposób będziemy teraz czynić. To rozwiąże wszystkie problemy i robimy coś, wywieszamy sztandar, ale to jest ruch. Wspominaliśmy o tym w ubiegłym roku, gdy ukazała się ta książka, nawet jeszcze zanim się ukazała, pojawiła się taka reakcja i zdaliśmy sobie sprawę, że wróg może wykorzystać to, żeby odciągnąć nas od głównej rzeczy, żeby nas odciągnąć od tego, co istotne. Gdy to stanie się ruchem, nie będziemy mogli się tego dotknąć. Lepiej będzie, jeżeli nie będziemy tego dotykani. W ciągu ostatnich może 15 lat doświadczyliśmy rozmaitych ataków, nie z zewnątrz, ale od wewnątrz, żeby zburzyć pracę z młodzieżą i pracę z dziećmi. Żeby nas opóźnić. W ciągu ostatnich kilku lat podczas naszych podróży odkryliśmy, ja sam odkryłem kilka miesięcy temu, że nie tylko w tym mieście, ale w tym kraju święci zaprzestali mieć spotkania dla dzieci, a później w innym miejscu przestali mieć spotkania dla dzieci. Pierwsza rzecz, dowiedziałem się o tym w październiku, a później o drugim miejscu w grudniu. W 2 miejscach, w zupełnie innych stronach świata. W obydwu miejscach można było usłyszeć, myśleli, że podążają za posługą. Było to dla mnie coś bardzo dziwnego, bo brat Lee mówi tak dużo o dzieciach i młodzieży. Ale myśleli, że wprowadzają w życie drogę ustanowioną przez Boga i ostatecznie zaprzestali spotkań dla dzieci. Zdaliśmy sobie sprawę, że to prawdziwy atak ze strony wroga. Zmiótł coś z powierzchni ziemi. To nie jedynie wyrządzenie szkody, to zniecenie z powierzchni ziemi. Na wiele lat. Znamy miejsce, gdzie od 4 lat nie ma spotkań dziecięcych. W innym miejscu od 7 czy 8 lat. I utracili ogromną część dzieci z tego pokolenia. W obydwu miejscach. Inna sytuacja, nie mamy jeszcze co do niej odpowiedzi, wiąże się z tym, że kościoły zaczynają spotykać się w dystryktach. Jeżeli dystrykty są zbyt małe, wtedy co zrobić z dziećmi? Oto pytanie, na razie bez odpowiedzi. I oczywiście dobrze było zobaczyć To, o czym mówiliśmy podczas tego weekendu, to znajduje się w książce, którą, o której mówił brat Benson. Rozmawiałem dzisiaj z bratem Bensonem, bo powiedział, że brat Lee poprosił, żeby ta książka miała większy format niż inne książki. I pierwsze wydanie tej książki miało większy format. Pokazałem mu obecne wydanie, był zszokowany. O, już nie jest tak duża. Porozmawialiśmy o tym z bratem Kerem. Brat Kerry powiedział, o, to będzie biały kruk. To będzie egzemplarz kolekcjonerski. Ktoś powiedział, o, to pierwsze wydanie będzie egzemplarzami kolekcjonerskimi. Nie, powiedział brat Kerry, nie. Te egzemplarze będą egzemplarzami kolekcjonerskimi, bo następne wydanie będzie już w dużym formacie. Więc jest tam mowa o dystryktach, że powinny mieć od 50 do 100 świętych. W książce tej jest też mowa o liście, który napisany został przez współpracowników w Moskwie. Jest tam mowa o większych spotkaniach Kościoła, prorokowaniu na takich spotkaniach. Ale to właśnie się dzieje, gdy kościoły zaczynają się spotykać w dystryktach, a dystrykty są małe. Wtedy jest kłopot ze spotkaniami dla dzieci i przestają, nie ma też spotkań dla młodzieży. I oni nie myśleli o tym. Myślano, że każdy z dystryktów się o to zatroszczy, ale te dystrykty nie mają możliwości takiej troski. Po prostu stało się to wszystko za szybko i w rezultacie nie ma spotkań. Więc wciąż jest ten problem, który musimy rozwiązać. Ale wciąż pojawiają się ataki na spotkania dziecięce i młodzieżowe. Wciąż pamiętam, byłem w pewnym miejscu z jednym z braci. Prowadziliśmy tam jakąś konferencję. To było jakieś 13 lat temu. I brat powiedział, nie ma potrzeby pracy z młodzieżą. Pomyślałem, brat Lee tak nie mówił. Brat Lee czegoś takiego nie mówił. Więc z wewnątrz coś takiego powstaje, co chce zniszczyć tę pracę. Nasze odczucie jest takie, że może to budowanie nie jest jakieś wspaniałe, doskonałe, ale przynajmniej jest coś. To lepiej jest mieć coś niż nic. I wróg walczy przeciwko temu. I myślę, że chwała Panu za społeczność, jaką mamy tutaj. Nigdy nie mieliśmy zamiaru mieć jakiejś międzynarodowej społeczności. Po prostu myśleliśmy, że trzeba się spotkać razem, modlić się razem. Na początku było nas może 8, 10. Tak rozpoczęliśmy, ale chwała Panu, że mamy teraz, możemy mieć teraz taki czas, gdzie wszyscy możemy się podzielić, możemy dzielić się korzyściami, które odnosimy i trudzić się razem i iść naprzód. Odnośnie rzeczy, którymi dzielił się brat Tom, przyszedł mi na myśl werset z Księgi Lamentacji 3,27. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Księga Lamentacji 3,27. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Myślę, że wielu z nas tutaj obecnych miało tego typu doświadczenie. Zastanawiałem się, Samuelu, zanim wszyscy przyszliście do pańskiego odzyskiwania, byliście wszyscy bardzo młodymi braćmi. Cała grupa młodych braci, którzy kochali Pana, będąc nastolatkami. 18, 19-latkowie i 20-kilkulatkowie. Także brat Nelson. Wielu z Was zna brata Nelsona Gonzalesa. Dwa dni temu odszedł do Pana. Ale myślałem o nim i o was wszystkich, bracia. Zanim przyszli do pańskiego odzyskiwania, takie było ich świadectwo. W taki sposób się poznali. Poznali się, bo kochali Pana. Pan przyciągnął ich do siebie nawzajem. Wielu z nich było wtedy tylko nastolatkami. Myślę, że różne osoby spośród nas miały tego typu doświadczenie. Bardzo kochaliśmy Pana, gdy byliśmy nastolatkami. I mogę zaświadczyć, że bracia w tym czasie nie rozpieszczali nas. Dawali nam nieść odpowiedzialność. I to było ogromnym błogosławieństwem. Wciąż pamiętam, byłem w liceum, miało się odbyć spotkanie ewangelizacyjne. Myśleliśmy, no wspaniale, będzie spotkanie ewangelizacyjne. Bracia będą głosili Ewangelię, zaprosimy kolegów. No, nawet to było niesieniem odpowiedzialności, ale potem bracia powiedzieli, nie, nie, wy dwaj będziecie głosili Ewangelię. Braty, w całym swym życiu nigdy się tak nie denerwowałem. To byłem ja i brat Richie. Nie wiem, czy pamiętasz. Brat Michael był moim usługującym wtedy, to on powierzył nam niesienie tej odpowiedzialności. O, modliliśmy się, byliśmy zdeterminowani. Myśleliśmy o tym, za tydzień będziemy się dzielić. Modliliśmy się i tak dalej. Nie wiem, czy ktoś został zbawiony tego wieczora. Myślę, że tak. Tak myślę, bo byliśmy po tym bardzo szczęśliwi. Ale o to mi chodzi. My zostaliśmy zbawieni. Kolejne doświadczenie, które miałem, gdy byłem w liceum, w piątki wieczorem mieliśmy taką wzajemną społeczność, trochę jak spotkanie prorokowania, w piątki wieczorem. Pod koniec spotkania jeden ze starszych wstał i powiedział, dziś wieczorem będzie specjalne spotkanie dla świętych usługujących z małymi dziećmi. Wszyscy święci, którzy usługują z małymi dziećmi, proszeni są o zejście na dół. Prosimy również, by przyłączyli się do nich wszyscy licealiści, bo dzisiaj wszyscy usługiwać będziecie z małymi dziećmi. To była moja pierwsza oficjalna służba w życiu Kościoła. Małe dzieci. Podoba mi się ten punkt, drugi punkt rzymski, C2. Gdy młodzi święci pełnią te służby, samorzutnie wtapiają się w życie Kościoła za pomocą praktycznej koordynacji i społeczności ze świętymi w różnym wieku, w tym z rówieśnikami. Było nas 3 licealistów, dołączyliśmy do 12 sióstr, było nas 15. Tych 12 sióstr, niektóre były babciami, niektóre były siostrami w średnim wieku, niektóre były młodymi matkami i 3 licealistów. Usługiwaliśmy co 3 tygodnie. Spotykaliśmy się w miejscowej restauracji. Wciąż pamiętam, o 8:30 rano w sobotę. W IHOP. Międzynarodowym domu naleśników. Taka restauracja. Spotykaliśmy się tam i mówię wam, gdybyśmy nie mieli udziału w tej służbie, to nie byłoby żadnego powodu, dla którego miałbym rozmawiać z którąkolwiek z tych sióstr. Nie miałbym z nimi żadnych interakcji. W każdym razie spotykaliśmy się z nimi, jedliśmy razem śniadanie, następnie szliśmy do domu jednej z nich, tam modliliśmy się, szkoliły nas, jak zmieniać pieluchy, w taki sposób nauczyłem się zmieniać pieluchy, następnego dnia mieliśmy służbę i czułem, że życie Kościoła jest moim życiem. Miałem wtedy 15 lat. To dlatego, że święci, wiecie, brat Benjamin Chen mówił do nas wielokrotnie, nawet nas napominał, nie rozpieszczajcie młodzieży, nie rozpieszczajcie młodzieży, ponieważ on był nastolatkiem na Tajwanie, gdy był tam brat Lee. I ich doświadczeniem było to, że święci, usługujący, nie rozpieszczali młodzieży. Wprowadzali ich w te 2 rzeczy, w Ewangelię i w praktyczną służbę w Kościele. Nie tylko w pracę z dziećmi. Opowiadał nam tę historię. Mógł ją opowiedzieć tutaj któregoś roku. W sali spotkań numer 1 kościoła w Taipei w tamtych czasach nie było wtedy klimatyzacji. Było za to wiele okien. Wiele okien. Otwierano je, żeby przewietrzyć pomieszczenie. Młodzież przychodziła wcześnie rano w Dzień Pański, żeby myć te okna. To było pracą młodzieży. Myli okna, następnie jedli razem śniadanie, potem byli razem na spotkaniu. Powiedział, to doświadczenie, Kościół kochał ich, wprowadzając w służbę, potem w służbę z młodzieżą, potem w Ewangelię. Z powodu tego doświadczenia potem przyjechał tutaj. Gdy dorósł, podążał za tym wzorem i tutaj. Jak czytamy, za wzorem, który był wcześniej. I to krzewimy. Myślę, że mamy pewne ograniczone doświadczenia, ale mamy smak tego, bracia. Mamy smak. Potrzeba jednak więcej pracy w tym względzie, to prawda. Gdyż myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Gdy pozwalamy innym służyć, oni nie będą tego robić tak jak my i może nie będą wykonywać najlepszej roboty, ale mówię wam, to sprawia, że czują, że Kościół jest ich Kościołem. I tego chcemy. Podoba mi się to, co jest napisane na końcu punktu pierwszego punktu rzymskiego B. Kwestie te nie mogą pochłaniać zainteresowań i zdolności świętych. Tego chcemy. Myślę, że wszyscy wiemy, kiedy młodzież nie jest zainteresowana. Jak możemy ich zainteresować? Czytaliśmy o tym w lekcjach wygłoszonych przez brata Lee dawno, dawno temu, że najlepiej jest, gdy nowa osoba, nie tylko młodzież, ktokolwiek, zaczyna głosić Ewangelię zaraz po zbawieniu. Są wtedy najświeżsi. Pójdą do swoich przyjaciół z odwagą, mając brzemię. Ale z jakiegoś powodu nie traktowaliśmy naszej młodzieży jako nowych wierzących w podobny sposób. Prawdopodobnie próbowaliśmy czegoś takiego z innymi nowymi osobami, ale gdybyśmy pomogli młodzieży, od razu pokonaliby wiele rzeczy. Podczas gdy obecnie, myślę, że mogę powiedzieć uczciwie, jest to wspólnym doświadczeniem młodych dorosłych, którzy dorastali pośród nas. Wielu z nich jest, jak brat Tom wspominał, oszkolonych. Gdy rozmawiamy z nimi o Ewangelii, czują, że najpierw oni muszą się przebić w tej kwestii. Dlaczego tak jest? W istocie to my ponosimy odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Ponieważ gdy byli w gimnazjum, nie poprowadziliśmy ich w ten sposób. Czuję, że powinniśmy uderzyć w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich, musimy pomóc obecnej młodzieży, w jakikolwiek sposób możemy. Ale z drugiej strony czuję, że musimy skierować oczy na tych, którzy idą za nimi, na dzieci. I nie sądzę, bracie Tom, żebyśmy mogli uniknąć mówienia o pracy z dziećmi, gdy mówimy o pracy z młodzieżą, gdyż w jaki sposób chcemy wzbudzić tych, którzy w wieku 11-12 lat będą nasionami Ewangelii? Z jednej strony tak, gdy przyjmują Pana, towarzyszy temu radość. Jest coś samorzutnego, wrodzonego w życiu, które przyjmują, co chce, żeby rozmawiali z innymi. Z drugiej zaś strony, brat Lee mówi bardzo wyraźnie, że gdy mają 5-6 lat, mogą zapraszać swoich kolegów. Zawsze zapraszają swoich kolegów. Czy na spotkanie dla dzieci w Dzień Pański, czy na spotkanie dla dzieci z sąsiedztwa, czy na specjalne spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci. Jeżeli będziemy w stanie przelać w nich ten aspekt właściwego człowieczeństwa, troski o innych, jeżeli będą ich zapraszać, mając 5, 7, 9 lat, nie będą się wstydzić. Nie będą się wstydzić. Gdy zostaną zbawieni, oczywiście, że nie będą się wstydzić, będą jeszcze odważniejsi. I do takiej osoby dodasz pierwiastek letniej szkoły prawdy przez 6 lat. Taka osoba będzie nasieniem Ewangelii. Gdy wkroczy na miasteczko akademickie, Jak powiedział brat Tom, nie będzie zagubioną owcą, którą będziemy starali się odzyskać. W pewnym sensie nie będzie marnować naszego czasu. Oczywiście, nie mam tu na myśli, wiecie, o co mi chodzi. Mamy serce wobec każdego z nich i pójdziemy szukać każdego z nich. Ale ile czasu zaoszczędzimy, jeżeli przyjdą, mając postawę, to moje miasteczko. Tak naprawdę modlili się o nie jeszcze zanim się na nim pojawili. A potem, czyż nie jest to cenne? Czyż nie marzycie o tym, że to oni będą was prosili, żebyście im pomogli w ich pracy? O tym brat Lee mówi tutaj. W każdym razie, chciałem podkreślić tych kilka kwestii. Chcę teraz zostawić trochę czasu dla was, żebyście odpowiedzieli. Potem będziemy mieli więcej społeczności podczas drugiego spotkania. Amen.